Proszę Państwa, zaproszę za chwilę lekarza, który zaprezentuje nam problem implantów siatkówkowych. To jest pan dr Marcin Prost. Implanty siatkówkowe to jest to, co może w najbliższej przyszłości zrewolucjonizować, świat, ale bogaty świat pacjentów, którzy cierpią na ślepotę. Oddaję głos, panie doktorze.
Przede wszystkim chciałem podziękować pani dyrektor za zaproszenie mnie na państwa sympozjum. Jak dzisiaj państwo mieli możliwość słyszeć w poszczególnych referatach, wiele chorób prowadzi do utraty widzenia lub upośledzenia widzenia. Istnieją liczne badania, istnieją metody farmakologiczne czy chirurgiczne, aby zapobiec tym chorobom. Jednakże jest mało metod, które prowadzą do przywrócenia widzenia. Jedną z dróg, kiedy występuje nieodwracalna utrata wzrokowa, jest inżynieria genetyczna, jak również implanty na lub podsiatkówkowe. Zanim przejdę do omówienia aktualnego stanu badań dotyczącego rozwoju protezy wzrokowej, jakie są protez wzrokowy, jakie są implanty na lub podsiatkówkowe, chciałbym pokrótce przytoczyć Państwu proces widzenia i budowę histologiczną siatkówki. Jak dr Ambroziak już wspominała, oko jest tylko wypustką mózgu, gdyż cały proces czy zdarzenia wzrokowe odbywają się w większości w centralnym układzie nerwowym. Więc bodziec świetlny, który wpada do oka i niesie informacje z naszego otoczenia, pobudza komórki światłoczułe siatkówki i na drodze skomplikowanych procesów biochemicznych jest przekształcany w impuls elektromagnetyczny, który jest przekazywany poprzez nerw wzrokowy do centralnego układu nerwowego. Na siatkówce powstaje obraz rzeczywisty, pomniejszony i odwrócony. Za powstanie tego obrazu odpowiada układ optyczny oka, w którym jest soczewka, rogówka czy też ciało szkliste. Za przekształcenie obrazu i odpowiednie opracowanie jego i przekazanie do centralnego układu nerwowego odpowiada siatkówka, która jest po części takim bardzo skomplikowanym mikrokomputerem oka. Siatkówka jest zbudowana z 10 warstw. W zależności od okolicy w gałce ocznej ma grubość od 0,1 do 0,5 mikrometra. Jak Państwo dzisiaj słyszeliście, tak mały narząd może dotknąć tak wiele schorzeń, które prowadzą do niestety do upośledzenia lub utraty widzenia. I tak w przypadku jaskry procesy chorobowe rozpoczynają się w początkowych stadiach w jej wewnętrznych warstwach. W przypadku na przykład zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem procesy chorobowe rozpoczynają się najpierw w zewnętrznych warstwach siatkówki. W przypadku retinitis pigmentosa proces chorobowy rozpoczyna się i toczy się w komórkach wzrokowych, czyli fotoreceptorach. O niepokojących nas danych epidemiologicznych mówił już dr Fyczkowski. Należy podkreślić czy zwrócić uwagę, że na przykład w Niemczech co roku jest rejestrowanych 1700 osób przypadków z utratą wzroku, przy czym połowa tych przypadków związana jest z chorobami siatkówki. Te niepokojące dane epidemiologiczne skłaniają nas i zmuszają do prowadzenia szeroko zakrojonych badań, które służą do stworzenia protezy siatkówki, która umożliwi nam po części przywrócenia funkcji właśnie tego narządu. Już w latach 20. ubiegłego wieku zostały poczynione pierwsze próby i tak Ferster w 1929 roku przy pomocy elektrod stymulował bezpośrednio ośrodki wzroku w centralnym układzie nerwowym. W 1956 roku Tasiker wszczepił płytkę krzemową pomiędzy twardówką i naczyniówką. Z kolei w 1968 roku Brindley i Levin implantowali implant zbudowany z 80 elektrod bezpośrednio na korę wzrokową. W 1998 roku Ferrard wszczepił elektrody stymulujące bezpośrednio na nerw wzrokowy. Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej dochodzi do tak szybkiego rozwoju mikro i nanoelektroniki, nanotechniki, w chwili obecnej czynione są starania, aby zastąpić elektrofizjologiczne, sensoryczne właściwości narządów poprzez sztuczne implanty. I tak przykładem mogą być tutaj stymulatory serca, które są wszczepiane już rutynowo w kardiologii w przypadku zaburzeń rytmu. Pierwszym implantem, neuroimplantem są implanty ślimaka, które między innymi są wszczepiane w Polsce. I tutaj w przypadku uszkodzenia komórek słuchowych w uchu wewnętrznym elektrody pobudzają bezpośrednio zakończenia nerwowe nerwu słuchowego i przekazują bodźce słuchowe do centralnego układu nerwowego. Od 90 roku w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech prowadzone są intensywne, wieloośrodkowe badania nad stworzeniem protezy siatkówki. I tak możliwe jest to dzięki współpracy wielu, interdyscyplinarnej współpracy wielu naukowców z takich dziedzin nauki jak neuroinformatyka, elektronika optyczna, a również z okulistyki. Istnieje szansa na stworzenie protezy siatkówki, która na początku na pewno w bardzo minimalnym stopniu będzie dawała szansę pacjentom na odzyskanie widzenia. Więc taka proteza siatkówki składałaby się z implantów na i podsiatkówkowych. Lokalizacja ich miałaby miejsce przede wszystkim najpierw w miejscu uszkodzenia fotoreceptorów siatkówki, pod siatkówką pomiędzy nabłonkiem barwnikowym a wewnętrznymi jej warstwami, jak również na siatkówce, i wtedy takie implanty stymulowały bezpośrednio komórki z włókna komórek zwojowych. Opisane już wcześniej badania na ludziach, jak również badania in vitro oraz in vivo na zwierzętach wykazały, że implanty na i podsiatkówkowe są w stanie wygenerować potencjały elektryczne w siatkówce, a następnie w ośrodkach wzroku w centralnym układzie nerwowym, podobne do potencjałów powstających w procesie widzenia. Również badania histopatologiczne siatkówek pacjentów z wczesnym stadium retinitis pigmentosa wykazały, że w okolicy plamki w 80% przypadków istnieją resztki fotoreceptorów, czyli komórek zwojowych. W przypadku stadiów zaawansowanych niestety dochodzi do całkowitego uszkodzenia komórek wzrokowych. Jednakże, co jest pocieszającym, wewnętrzne warstwy siatkówek, czyli komórki zwojowe, komórki dwubiegunowe, nie ulegają uszkodzeniu. A więc dzięki tym badaniom badania te dowiodły, że istnieją uwarunkowania anatomiczne, elektrofizjologiczne do wszczepu implantów na lub pod siatkówkę. Implanty nasiatkówkowe w 2002 roku w jednej z klinik w Stanach Zjednoczonych w ramach programu nadzorowanego przez FDA zostały wszczepione implanty nasiatkówkowe u dwóch pacjentów z retinitis pigmentosa. Implant taki, jak Państwo widzicie na slajdzie, składa się z dwóch części. Z części zewnątrz gałkowej, która jest zamontowana w oprawie okularowej, oraz z części wewnątrz gałkowej, która znajduje się na siatkówce. Warunkiem szczepienia takiego implantu są właśnie zdrowe, nie zdegenerowane komórki, właściwie aksony komórek zwojowych siatkówki. Implant taki, jak mówiłem, składa się z dwóch części. W części okularowej, zewnętrznej, wbudowana jest mikrokamera, której zadanie jest przekształcanie obrazu. Następnie znajduje się taki mikroprocesor, który przekształca impuls świetlny na impuls elektryczny o odpowiedniej amplitudzie podobnej do potencjałów czynnościowych w siatkówce. Następnie sygnał ten przekazywany jest przez odpowiedni transmitter do wnętrza gałki ocznej, na której znajduje się implant, który zbudowany jest z elektrod, który ten implant następnie pobudza siatkówkę i przekazuje sygnały, wrażenia wzrokowe do centralnego układu nerwowego. Tutaj na rysunku widzicie Państwo zdjęcie dna oka z wczepionym takim implantem. Jest to płytka silikonowa wielkości 500 mikrometrów. W płytce tej zanurzonych jest 18 elektrod krzemowych, które odbierają sygnał, przesyłany sygnał z części zewnętrznej i pobudzają bezpośrednio komórki włókna komórek zwojowych siatkówki. Podsumowując, implant na siatkówkowym należy podkreślić jego wady i zalety. Do zalet na pewno należy to, że energia związana z przekształceniem czy przekształcaniem obrazu generowana jest poza gałką oczną i przez to nie dochodzi do termicznego uszkadzania tkanek gałki ocznej. Również w przypadku implantacji tych protez wzrokowych istnieje zmniejszone ryzyko uszkodzenia siatkówki. Również w przypadku uszkodzenia którejś z części elektronicznych istnieje ewentualna łatwość, większa łatwość wymiany tejże części. Jeśli chodzi o minusy, nie ma jak na razie opracowanej optymalnej techniki mocowania takich implantów na siatkówce. Również uważa się, że ważna jest odległość takiego implantu od komórek dwubiegunowych, które uważa się właśnie są ważne przy odbiorze i przekazywaniu sygnałów wzrokowych. Kolejną z dróg jest implant podsiatkówkowy. Implant podsiatkówkowy zbudowany jest z płytek, które wszczepiane są pomiędzy nabłonek barwnikowy a wewnętrzne warstwy siatkówki w miejsce uszkodzonych fotoreceptorów. I tutaj takie fotoreceptory zastąpione, uszkodzone fotoreceptory zastąpione są przez mikrofotodiody. Zadaniem tych mikrofotodiod jest przekształcenie impulsu świetlnego na prąd elektryczny, które następnie to te fotodiody pobudzają bezpośrednio komórki dwubiegunowe. Warunkiem funkcjonowania czy możliwości funkcjonowania takiego implantu jest zdrowe, nieuszkodzone wewnętrzne warstwy siatkówki. I tak badania elektrostymulacji przeprowadzone na siatkówkach szczurów wykazały, że po wszczepieniu implantu pod siatkówkę, kiedy istnieją uszkodzone komórki wzrokowe, fotoreceptory, istnieje możliwość przekazywania impulsu elektrycznego do wewnętrznych warstw siatkówki. Zostały już poczynione próby i badania w celu stworzenia pierwszych prototypów płytek, które się nazywają MPDA, ARAI po angielsku. Jeden z pierwszych prototypów była to płytka krzemowa o średnicy 3 mm. Zawierała ona 7000 mikrofotodiod o powierzchni 20 mikrometrów kwadratowych. Te fotodiody zbudowane są z krzemu. Z kolei nowa generacja płytek podsiatkówkowych są to mikrofolie. Mikrofolie mają grubość 2 mikrometrów i te mikrofolie zbudowane są z amorficznego silikonu, w którym są zanurzone właśnie te krzemowe mikrofotodiody. Tutaj na slajdzie widzicie Państwo przekrój poprzeczny takiego układu implant podsiatkówkowy i siatkówka, jak również schemat zastępczy elektrycznego układu, który jest wytwarzony właśnie w ten sposób. Badania na zwierzętach wykazały, że w przypadku implantacji tych płytek podsiatkówkowych tkanki oka dobrze tolerują te właśnie protezy wzrokowe. Odwrotnie jest w przypadku implantów. Okazało się, że implanty te po długoczasowym pobycie pod siatkówką ulegają reakcjom z otaczającymi tkankami oka, z siatkówką i dochodzi do ich uszkadzania. Głównie tu chodzi o warstwę krzemową fotodiod. Ważny jest również problem, który nie do końca został jeszcze opracowany, wszczepiania tych właśnie implantów podsiatkówkowych do oka. Istnieją dwie metody. Jedną z nich jest operacja witrektomii, o której była już mowa dzisiaj. W ramach tej operacji usuwane jest ciało szkliste, wykonywany jest otwór w siatkówce i poprzez ten otwór wsuwana jest taka płytka pod siatkówkę w miejsce uszkodzonych fotoreceptorów. Druga metoda od zewnątrz poprzez nacięcie twardówki, naczyniówki i poprzez taki otwór również taka właśnie płytka jest wsuwana pod siatkówkę. Wady i zalety implantów podsiatkówkowych. Na pewno bardzo ważne jest to, że implanty podsiatkówkowe mają optymalną lokalizację w siatkówce. Znajdują się one w miejscu, gdzie pierwotnie występują fotoreceptory i dzięki temu mogą bezpośrednio pobudzać komórki dwubiegunowe. Ważne jest również to, że jest brak elektroniki związanej z samą obróbką obrazu. Jeśli chodzi o wady, to jest to, że taki implant szczepiony pomiędzy warstwy nabłonka barwnikowego i wewnętrzne warstwy siatkówki może zaburzać przepływ substancji odżywczych. To zostało rozwiązane w ten sposób, że w takich cienkich płytkach wykonuje się pory o małej średnicy w tym celu, aby umożliwić przepływ substancji odżywczych. Drugi ważny problem jest to, że jeszcze nie został on do końca rozwiązany. Jest to zaopatrzenie w energię tych właśnie płytek podsiatkówkowych. Wskazania do stosowania implantów siatkówkowych przede wszystkim to są te schorzenia, w których są uszkodzone zewnętrzne warstwy siatkówki, czyli retinitis pigmentosa, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, w dystrofii czopków i pręcików i choroidoremia. Wieloletnie badania i doświadczenia wykazały, że istnieje realna szansa stosowania implantów najpodsiatkówkowych u ludzi. Te badania właśnie dowiodły i umożliwiły, odpowiedziały na wiele istniejących pytań. Jednakże wiele problemów nie zostało jeszcze rozwiązanych. Jednym z tych problemów jest biokompatybilność i długoterminowa biostabilizacja tychże implantów. Takie implanty wszczepiane do oka muszą być jak najbardziej obojętne dla siatkówki. Ważne jest również to, aby implanty te dawały czy gwarantowały odpowiednią rozdzielczość obrazu. Nie został jeszcze rozwiązany problem przekazywania kontrastu i kolorów. Ważny problem również, który należy rozwiązać, jest sposób zaopatrywania w energię implantów, jak również przekazywania sygnału, jak również opracowanie lepszych, optymalnych technik operacyjnych. Biorąc pod uwagę te wszystkie badania, należy stwierdzić, że istnieje realna szansa, iż w następnych dziesięcioleciach dojdzie do rozwoju protezy wzrokowej, która pozwoli pacjentom z upośledzoną ostrością wzroku na przywrócenie przynajmniej ograniczonego widzenia. Dziękuję bardzo za uwagę.